A jest nim dziś senator Barbara Zdrojewska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa serdecznie.
To gratulujemy mandatu, pani senator.
Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i przy okazji, jak mogę, to dziękuję bardzo wszystkim wyborcom za poprawienie wyniku z poprzednich kadencji, także jestem bardzo dumna i bardzo dziękuję. I to jest ogromne zobowiązanie oczywiście.
A czy należy pani senator do osób cierpliwych?
Tak, ja należę do osób dosyć cierpliwych.
Bo wie pani, że co najmniej 2 tygodnie dłużej opozycja będzie musiała poczekać na przekazanie władzy.
No tak, i w tym przypadku trzeba się będzie w tę cierpliwość uzbroić. Natomiast oczywiście oceniam to negatywnie, bo uważam, że jest to strata czasu i nowy rząd mógłby już przystąpić do pracy.
Ale miała pani nutkę, przepraszam, nadziei? Bo wiemy, że opozycja mówiła oficjalnie, że chce postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu. Może z tych pobudek się wycofał pan prezydent?
Ja nie sądzę. Ja myślę, że inne powody kierowały panem prezydentem. To możemy się tylko domyślać, ale myślę, że nie tylko zobowiązania wobec układu partyjnego, z którego się wywodzi, ale również takie rzeczy jak na przykład nominacja dla szefa KNF-u, co będzie za chwilę. To jest stanowisko, które jest ważne z punktu widzenia obsady spółek, różnego rodzaju decyzji i tak dalej. I
nasuwa się pani kto, pani senator?
Nie nasuwa mi się kto, natomiast myślę, że chodzi o to, żeby to była jeszcze osoba ze starego układu, czyli żeby jeszcze premier Morawiecki lub prezydent, ktoś z tego układu mógł wskazać szefa KNF-u i blokować posunięcia późniejszego rządu. Także to jest taka rzecz. A druga rzecz, o której wspomnę, to jest Sąd Najwyższy i te próby zmiany regulaminu w Sądzie Najwyższym, czyli spowodowanie takimi pozaustawowymi środkami, nielegalnymi de facto, w taki sposób szybki i nadmierny, spowodowanie, aby uzyskać większość w Sądzie Najwyższym dla tych sędziów, którzy są nieprawidłowo wybrani.
Czy uważa pani, że prezydent będzie utrudniał wam sprawowanie władzy, jeśli misja tworzenia rządu przez premiera Morawieckiego w pierwszej kolejności się nie powiedzie?
Ja kiedyś z uwagą wysłuchałam takiego wystąpienia Donalda Tuska, gdzie on napisał, żebyśmy się tak nie martwili o to. I ja myślę, że ci, którzy znali, ja znam takich parę osób, które znało prezydenta Dudę wcześniej, to są osoby, które uważały go za pragmatyka, więc ja nie skreślam tutaj możliwości jakiegoś rodzaju współpracy i porozumienia.
O tym, że brama, drzwi są otwarte do Pałacu Prezydenckiego w trakcie swojego orędzia.
Na razie do was. Tak, na razie nic na to nie wskazuje, ale ja nie zamykam tej drogi do jakiejś współpracy, dlatego że sporo zależy od prezydenta i chcemy wprowadzić bardzo wiele, bardzo ważnych ustaw dla Polaków, więc nie chcielibyśmy, żeby prezydent się tylko kierował względami politycznymi wobec partii, która już odchodzi, która już nie ma, jak powiedział przewodniczący Tusk.
To dostali pierwszeństwo, jeżeli chodzi o tworzenie rządu. Premier Mateusz Morawiecki, czy uważa pani, że to mission impossible?
Z całą pewnością. To znaczy nie ma żadnych szans na stworzenie, premier Morawiecki nie ma żadnych szans na zbudowanie większości nowego rządu.
To zrezygnuje z formowania rządu? Zrezygnuje?
A tego nie wiem. Tego nie wiem, dlatego że podejrzewam, że ten czas jest potrzebny rządowi tylko do tego, żeby poukładać różne sprawy, niszczyć dokumenty, podpisywać jeszcze jakieś dodatkowe umowy. Dowiadujemy się o strasznych rzeczach, chociażby o tym, że na przykład w mediach publicznych w tej chwili są podpisywane umowy na tak zwane złote spadochrony, czyli że na przykład przez rok będą mieli wypłacane
odprawy.
To jest oburzające i gdzieś tam widać, że na to jest potrzebny czas. Proszę zwrócić uwagę, że minister Czarnek jeszcze podpisuje do ostatniego momentu, podpisuje decyzję, tworzy nowy instytut.
Tylko że mają do tego jeszcze prawo.
Mają do tego prawo, tylko prawo to jedna rzecz, a przypomnę, że to prezydent Duda apelował do pani premier Kopacz, żeby się powstrzymywała od decyzji.
Prawo prawem, a etyka etyką. A nie uważa pani, że może nagle zawiać taki wiatr dla polityków PSL-u na ostatniej prostej? Jest pani pewna, że za nich i za Polskę 2050?
Znaczy powiem w ten sposób, może pewna to nie jest najlepsze słowo.
Może
ale mam
nie pozostaną mnie ugięci.
Ale powiem, że mam zaufanie. To znaczy mam zaufanie do PSL-u. Nam się udało pracować w Senacie bardzo dobrze w koalicji z PSL-em. I z jednym senatorem z trzeciej drogi i z przedstawicielką lewicy, przedstawicielami, bo to było dwoje senatorów. I to wszystko szło bardzo dobrze. I ja tutaj mam nadzieję, a nawet pewność, że PSL będzie współuczestniczył w tej koalicji.
No bo decyzja pana prezydenta, jeśli chodzi o pana Marka Sawickiego, uczyni go marszałkiem seniorem, no wskazuje, że jest jednak takie oczko puszczone w stronę ludowców.
Te decyzje oceniam akurat bardzo pozytywnie. Uważam, że to rzeczywiście jest jakieś oko wobec ludowców i dobrze, że coś takiego. Czyli prezydent jakby jedna decyzja negatywna, czyli przedłużanie tego rządu odchodzącego zupełnie z naszego punktu widzenia szkodliwe dla państwa. Natomiast z drugiej strony marszałek Sawicki pozytywnie oceniał tę decyzję.
Czy do posiedzenia Sejmu 13 listopada poznamy program rządzenia oraz podział stanowisk?
Powinniśmy poznać już jutro założenia wspólnej umowy koalicyjnej. Z tego co wiemy, były takie przymiarki, czy ona ma być mocno szczegółowa, czy też troszkę bardziej ogólna. Z tego co wiem, będzie zawierała konkrety dotyczące najważniejszych spraw. I jutro te konkrety poznamy, chociaż już jakby z informacji.
Część się już przebija do informacji medialnych. Czy z pani usłyszymy już te konkrety? Co dokładnie będzie zawarte w tej umowie koalicyjnej, pani senator?
Tak, to są te konkrety, które łączą tę całą koalicję. No przede wszystkim to jest KPO. Musimy sporządzić wniosek, musimy wystąpić i tak dalej, i tak dalej. Czyli odzyskanie tych pieniędzy do KPO, napisanie wniosku do Unii Europejskiej, przywrócenie dobrej współpracy z Unią Europejską. To jest niezwykle istotne. Taki szczegół, który będzie dotyczył ogromnej grupy Polaków, czyli podwyżki dla nauczycieli.
30%
i dla budżetówki.
Pytanie tylko skąd na to pieniądze, bo jeszcze 20. będziecie obradować nad budżetem na rok 2024 niedługo.
Właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest także realizacja tych 100 konkretów Platformy oraz programu koalicjantów. Nie będzie się odbywała przecież linearnie, jakoś po kolei, tylko jednocześnie. Jeżeli tylko wejdziemy do ministerstw i Sejm zacznie normalnie obradować, możemy zacząć wszystkie postulaty realizować. Ale najważniejszy jest oczywiście budżet państwa i te zmiany, które doprowadzą do tego, żeby to był już w dużej części nasz budżet. Do tego jest potrzebny audyt finansów publicznych i to też będzie jutro powiedziane. Jeśli chodzi o umowę koalicyjną i oczywiście sprawy, jeszcze wracam do tego, co się jutro stanie. Jeszcze
umowy koalicyjne zawarte punkty.
Umowa koalicyjna, czyli takie sprawy, które zapowiadaliśmy. Rozliczenia, będzie komisja śledcza powołana w Sejmie, która rozliczy poprzednią władzę, ale będą też także między innymi w priorytetach mamy media publiczne, w priorytetach mamy też między innymi służbę zdrowia, czyli zniesienie limitów dla szpitali, jeśli chodzi o ich pracę, oddłużenie służby zdrowia, bo to jest ogromny priorytet i w oświacie nie tylko te podwyżki dla nauczycieli, oświata jest dla nas bardzo ważna, ale też zmiany programowe i wyczyszczenie oświaty z ideologii. Natomiast tak jak mówiłam o tym, że to będzie się działo jednocześnie, im szybciej powstanie nowy rząd, im szybciej wejdziemy do ministerstw, tym szybciej będą podejmowane ważne decyzje, chociażby na przykład w dziedzinie ochrony środowiska, bo tu na to też będziemy bardzo mocno stawiać, na OZE na przykład.
Musimy zatrzymać energię odnawialną, pani senator.
Tak, ale też zatrzymać na przykład wyprzedaż lasów. Dzieją się rzeczy w niektórych ministerstwach naprawdę straszne i niepokojące. I tu nie mówię o ideologii, tylko mówię o konkretnych działaniach. Też służby, to też będzie zadanie, realne przejęcie służb, które w tej chwili pracują jak pracują na Pegasusa.
A czy wy się nie pożrecie? Czy nie będzie wojny na przykład? Wiemy, że do umowy koalicyjnej na ten moment nie trafi zapis dotyczący liberalizacji prawa aborcyjnego, a wasze ugrupowanie między innymi o to walczyło.
No w tej chwili my...
Nie będzie takiej wojny wewnętrznej w was, że za chwileczkę powiecie, no niestety nie udało nam się dojść do konsensusu.
Nie, no z tego co wiem, to tematy aborcji nie będą przedmiotem tej pierwszej umowy koalicyjnej, która będzie.
Włodzimierz Czarzasty powiedział, że dopiero za 4 lata się tym zajmiecie.
Ja właśnie byłam zdziwiona, bo wydawało się, że to lewica będzie parła do tego, żeby to było robione jak najszybciej.
Odpuściła?
Nie wiem, być może odpuściła, ale ja przypominam, że że być może ma na myśli pewne względy prawne, bo mamy do czynienia z zapisami w Konstytucji, z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który wiąże, ale też mamy do czynienia z taką sytuacją, że trzeba też spełnić, mamy też prezydenta. O właśnie, to jest ważne, bo jeszcze jest potrzebna tutaj zgoda prezydenta na podpisanie ustaw. Więc pozostaną tak zwane miękkie środki i one na pewno będą zastosowane. To jest to wszystko, co można załatwić rozporządzeniami ministra i to są sprawy tego, żeby odstąpić od tej karalności, żeby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa kobiet, które korzystają ze służby zdrowia.
Muszę zapytać o coś, co pewnie interesuje słuchaczy, a mianowicie czy będzie na przykład zapis o przedłużeniu osłon dla gospodarstw domowych przed podwyżkami cen prądu, bo eksperci mówią, że 50-70% podwyżki nas czekają energii w przyszłym roku. Pani senator, no i chyba zerowy VAT na żywność, bo to też istotna kwestia.
Ja myślę, że...
Co zrobicie z tym?
Tak, ja myślę, że kwestie podatkowe to jest kwestia... poznania realnej sytuacji finansów państwa. Ja przypominam, że wszyscy eksperci mówią o tym, że różnego rodzaju składniki budżetowe, ale też podstawowe realia budżetu są nieznane, wiemy, że niedoszacowane są deficyty państwa, być może zadłużenie i tak dalej. Nie znamy tych wszystkich wskaźników do końca. Nie wiemy, co jest tak naprawdę poukrywane gdzieś tam pod kołdrą rolowane, ale na pewno pieniądze się znajdą na te obietnice, bo dlatego, że polityka PiS-u, która te wszystkie dotacje dla swoich, na jakieś Wille Plus, na jakieś takie rzeczy, te 3 miliardy na telewizję co roku, to wszystko świadczy o tym, że mamy naprawdę sporo pieniędzy, które można zaoszczędzić i będzie można je przeznaczyć właśnie na realizację tych najważniejszych postulatów obywateli.
Co z mediami publicznymi? Jest pani w Radzie Programowej Mediów Publicznych. Co powinno się z nimi zrobić? Jak je zmienić?
Tak, ja przede wszystkim jestem szefową Komisji Kultury w Senacie, także zajmowałam się przez 4 lata w poprzedniej kadencji tymi sprawami bardzo intensywnie. Przygotowałam nawet projekt ustawy likwidującą Radę Mediów Narodowych, która, przypominam, jest niekonstytucyjna, ale sytuacja w mediach... Jestem w katolickim radiu, więc powiem, woła o pomstę do nieba. To znaczy to, co się w tej chwili dzieje
jaki
w
macie
mediach
pomysły?
Publicznych, to jest absolutny skandal. To jest po prostu nieustająca propaganda w stylu PRL-u. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy dokumenty. Nie mogę w tej chwili powiedzieć o szczegółach, natomiast będzie to bardzo szybko przygotowane. I nie chodzi tylko o zmianę władzy, tylko chodzi o zmianę funkcjonowania mediów publicznych.
Ale w jaki sposób, pani senator?
Przede wszystkim muszą być odpolitycznione. I, tu, i to jest nasze ogromne zadanie, żeby to nie politycy decydowali, co się mówi w mediach publicznych, ale niezależni dziennikarze, którzy będą mieli wpływ na to, co się tam dzieje. Nie może być tak, żeby wprost nominaci partyjni kierowali ręcznie do najniższego szczebla i mówili dziennikarzom, co oni mają robić. Czyli to jest jakby danie swobody dziennikarzom i danie i odpolitycznienie mediów. Zresztą, czy naprawdę media publiczne muszą się tak w tak dużym stopniu zajmować polityką?
Uważa pani, że nie?
Uważam, że nie. Uważam, że jest wiele tematów, którymi mogłyby się zajmować, między innymi edukacja, kultura i tak dalej, transmisja wydarzeń sportowych.
To myślę, że będzie temat jeszcze na osobną rozmowę, pani senator. Kto marszałkiem Sejmu? Powiemy o rotacyjności. To już jest pewne?
No niestety, niestety tego nie wiem i nie powiem państwu. Mam nadzieję, że no już lada
moment. Jeszcze za Szymon Hołownia to się okaże, ale wiemy też, że Monika Wielichowska ma być wicemarszałkiem.
No, gdyby tak było, a nie mam tutaj pewności, poczekajmy jeszcze chwilę, proszę o cierpliwość, byłoby znakomicie,
myślę,
fantastycznie.
Że, no właśnie, tak. Mówiła pani o tej cierpliwości, ma pani chyba więcej niż słuchacze i także ja w studiu Radia Rodzina. Pani senator, co pani chce dla Dolnego Śląska zrobić w tej kadencji?
Dla Dolnego Śląska chciałabym zapewnić przede wszystkim powrót normalności. Chciałabym uruchomić pieniądze z KPO, żeby one przyszły na Dolny Śląsk i rozwijały. Chciałabym zapewnić samorządom normalne funkcjonowanie, bo to jest też jeden z naszych priorytetów, przypominam.
To na koniec, gdzie pani spędzi Dzień Niepodległości?
Dzień Niepodległości, jak co roku spotykamy się, Platforma Obywatelska składa kwiaty pod pomnikiem Paderewskiego we Wrocławiu.
Niech ten dzień nas połączy. Dziękuję bardzo. Senator Barbara Zdrojewska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.